studiu Tomasz Husakowski, psycholog społeczny i językoznawca. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Przed nami porcja tabloidów z mijającego tygodnia. Proszę zauważyć, że jeszcze mamy takie reminiscencje walentynkowe, no bo poniedziałek, 14 lutego, to właśnie były walentynki i tabloidy nie omieszkały no, pewnych materiałów związanych z walentynkami zamieścić. Między innymi gra planszowa dla zakochanych. Zobacz, ile kosztuje miłość, a także miłość jednego z polityków. Kryliśmy się z naszą miłością, opowiada Grzegorz Napieralski i Małgorzata Napieralska, właściwie pani Małgorzata Napieralska, opowiada Super Expressowi, jak zakochała się w szefie SLD. To nie była miłość od pierwszego wejrzenia. On myślał, że to dziewczyna jego przyjaciela, a ona była przekonana, że ten przystojniak rozmawia z nią tylko przez grzeczność. Tak pani Napieralska, żona szefa SLD, opowiada Super Expressowi, jak zakochała się w swoim przyszłym wybranku. Uroczo, prawda? Poznać takie kulisy, można powiedzieć, życia prywatnego, osobistego, ważnego polityka. Uroczo. Przy okazji tego święta zakochanych.
Uroczo, uroczo, tylko oczywiście to jest tak, że my, jeżeli chodzi o polskich polityków, to pamiętajmy, że poznajemy głównie atrakcyjne rzeczy. Zobaczmy, że jeżeli chodzi o gwiazdy, to wcale nie jest rzadkością na przykład czytanie bardzo kontrowersyjnych rzeczy na temat różnych gwiazd. Natomiast mam wrażenie, że nadal jednak nasze tutaj te główne gazety mimo wszystko dosyć ostrożnie podchodzą do życia polityków, dlatego że z jednej strony są te procesy, były wygrane nie tak dawno, natomiast druga sprawa, że tak naprawdę politycy wciągle bardzo, bardzo często decydują i mimo wszystko nawet gazecie byliby w stanie zaszkodzić, więc tak na wszelki wypadek tego aż tak bardzo się nie dotyka. Są tacy politycy, którzy regularnie są dotykani ewentualnie, nie wiem, tam na przykład Jarosław Kaczyński,
tak.
Natomiast nie, mimo wszystko na przykład nie zagłębia się w życie osobiste aż tak wielu polityków. Wyjątkiem był, nie wiem, pewien senator kiedyś.
O, wyjątkiem był również Ludwik Dorn i to takie rozstanie polityczne, kiedy to Jarosław Kaczyński dotknął żywego Ludwika Dorna, a on pozwał go właśnie w procesie o zniesławienie dotyczącego życia osobistego.
Tak, ale jakbyśmy to porównali z ilością tutaj informacji na temat, nie wiem, życia osobistego Kasi Cichopek, Maryli Rodowicz, czy
Tomasza Kamela na przykład, to ojciec godzi Tomka z mamą.
Tak, no to tutaj to tak naprawdę my tego nie dostajemy. I to jest coś, co mimo wszystko różni nas od tego, co na przykład jest w prasie amerykańskiej, właśnie w takiej prasie.
Gdzie skandale obyczajowe polityków są na porządku dziennym.
Tak, są absolutnie na porządku dziennym i tam się to specjalnie jakby tutaj eksploatuje. Natomiast mimo wszystko to już teraz, jak już jesteśmy, to rzeczywiście przyjrzyjmy się jednemu z nagłówków, który mi na przykład trochę się skojarzył z politykami i to jest nagłówek... Moment, gdzie tu jest data? I to jest nagłówek z 17 lutego.
Tak.
I to jest wielki, czy małżeństwo Marty Kaczyńskiej przetrwa, wielki kryzys w związku Kaczyńskiej. I to rzeczywiście jest tak, że no oczywiście nie wiemy, bo przecież jasne jest, że super, że fakt zawsze troszeczkę podkoloryzuje. To znaczy, nie wiem, na przykład wiadomo, że ktoś usłyszał gdzieś, że jakaś para na siebie trochę krzyczy, od razu jest rozwód. I zresztą pewna pani mi opowiada, taka dosyć znana, że kiedyś już w Super Expressie ją rozwiedli i potem jej mąż przychodzi z pracy i pokazuje, coś ty mi opowiadała, natomiast jasne, czy bodaj to było może niekoniecznie w Super Expressie, może w tym drugim, natomiast rzeczywiście było tak, że jeżeli mamy gwiazdy, to jak mówię, tutaj po pierwsze dziennikarze mniej się mimo wszystko powstrzymują, a po drugie tak naprawdę gwiazdą to bardziej gra.
A jak by pan zakwalifikował Martę Kaczyńską? Czy ona już jest celebrytką, czy przyszłym politykiem? Coraz więcej i coraz poważniej mówi się o jej kandydowaniu z list Prawa i Sprawiedliwości w wyborach. Wyborach parlamentarnych, takie zapowiedzi i takie, można powiedzieć, plany snuje jej mąż. W związku z tym, no to by było złamanie pewnego tabu, tak jak pan powiedział, tego tabu w Polsce, w którym nie atakujemy albo nie media nie interesują się życiem prywatnym polityków. Mm-hmm. Takim prywatnym, no nie wchodzą im do alkowy.
Tak,
a tutaj w wypadku Marty Kaczyńskiej to jest sprawa ciekawa, prawda? Tak.
Ale ona na troszeczkę innej zasadzie zaistniała. Pamiętajmy, że ona zaistniała troszeczkę
po śmierci
na zasadzie
swoich rodziców.
Nawet już wcześniej, ale było jej mniej, natomiast mi się wydaje, że pierwsza zaistniała, jak były te nagłówki, że córka Kaczyńskiego wychodzi za szefa jakiegoś eseldowskiego wataszki. Ja pamiętam tego typu artykuły.
No to przypomnę panu, tak, że jeszcze zaistniała w 2005 roku na billboardach Lecha Kaczyńskiego ze swoim pierwszym mężem.
Tak, oczywiście, ale to było takie, że myśmy wiedzieli tylko, że to jest córka, nawet nie wiedzieliśmy, jak się nazywa i tak dalej. Dopiero w chwili, kiedy był ten, powiedzmy, taki lekki skandal, bo tutaj mamy z jednej strony jakby
mezalians polityczny,
no to wtedy zaistniała. I teraz chodzi o to, że zaistniała troszeczkę tak jak córka Kwaśniewskiego wcześniej, czyli po prostu na zasadzie politycznej celebrytki z okolic polityki. Jest mnóstwo takich celebrytów, nie wiem, na przykład pierwsza dama jakby z definicji nie jest politykiem, jest takim jakby umocowanym celebrytą. Zresztą na przykład pani Kwaśniewska swego czasu najmocniej to wykorzystała, do dzisiaj wykorzystuje jakby ten status, który wtedy dostała. Natomiast dzisiaj...
Namawiano ją do kandydowania w wyborach prezydenckich.
Tak, tak. Natomiast dzisiaj jakby patrzymy, to powiem tak, że ten status celebrytki zaczyna, mam wrażenie, troszeczkę Kaczyńskiej wadzić, no bo chodzi o to, że media sobie pozwalają w stosunku do niej na
znacznie więcej.
Natomiast druga sprawa, że ja nie jestem pewien, czy to jest ciągle materiał do tego przekucia. Na bardziej jej mąż, mam wrażenie, robi się na politykę i zaczyna to przekuwać. Ja nie widzę, bo chodzi o to, że jak my byśmy chcieli takie coś przekuwać na sukces, na przykład jeżeli chodzi o politykę, to należałoby to zrobić już znacznie wcześniej. Ona wykazała tu, mam wrażenie, takie niezdecydowanie, bo to mogła bardziej w to pójść i wtedy rzeczywiście dzisiaj już byłaby takim mężem stanu. Ona gdzieś tam sobie po prostu jest.
Żoną w tym wypadku.
Tak, jest żoną w tym wypadku i po prostu, no ja tego nie widzę. To znaczy, może kiedyś był taki moment, kiedy bym to widział, natomiast w tym momencie ja tego nie widzę. Ale teraz jeszcze chciałem powiedzieć, bo tak teraz na tej samej stronie, gdzie widzimy tutaj kryzys u córki prezydenta, nie będziemy to już cytować, bo tutaj jak mówię, to jest fakt, więc no, więc to może być, pamiętajmy, że nagłówek na górze jest, czy to już koniec tego związku ze znakiem zapytania. Tak. Tak naprawdę przy każdym zdaniu zawieszamy asercję, kiedy stawiamy znak zapytania, więc przy każdym zdaniu tak można postawić. Natomiast mi się podoba bardzo. Kiedyś już u państwa, u Cezarego Łasiczki mówiłem o takim zjawisku, które pojawia się bardzo często w nagłówkach, także tutaj w gazetach tych codziennych. Unia. Unia coś. Unia dobra, Unia zła.
Unia daje albo zabiera.
Tak, Unia daje, Unia odbiera. I to jest tak, że świat w tej, w ogóle w takich gazetach, to jest świat oczywiście prosty. Jest rząd i ten rząd coś robi. Tylko w przeciwieństwie do rządu, jakby tutaj, że jak pisze się, że rząd, to jeszcze obywatel wie, kto coś robi. Tak. Natomiast jak pisze się Unia, to już najczęściej ten przeciętny czytelnik jest już zupełnie ogłupiały, bo tak naprawdę jakby go zapytać, kto to jest Unia, to on powie, to jest jakaś taka siła jak Bóg, która ma bardzo dużo pieniędzy, niektórym da, niektórym nie da.
Niezwykłe moce sprawcze. Tak?
Niezwykłe moce sprawcze. I tutaj jest tak, że w jednym nagłówku jest Unia zabiera nam urlopy. Czyli tak i oczywiście rozwinięcie tego jest. Komisja Europejska właśnie pracuje nad nową dyrektywą o czasie pracy. Tak naprawdę uderza ona w tych, którzy często biorą zwolnienia, czyli w chorych, bo przecież nie wszyscy są symulantami.
No ale mamy dobrego szeryfa i jest nią pani minister Fedak, tak?
Tak, tak. Ale jeszcze tutaj skończę. Według nowego prawa pracownicy mają tracić dni z urlopów za to, że długo przebywali na zwolnieniu chorobowym. To najbardziej uderzy w kobiety w ciąży i młode matki, które często potrzebują takich właśnie zwolnień. No jakby ktoś powiedział, jak potrzebują być na zwolnieniu, ja tak jestem pracodawcą sam z siebie, to bym powiedział, no to niech się zwolnią. No tutaj to jest tak, że my ciągle mamy interesy pracowników i interesy pracodawców, tylko to nie pracownicy tworzą jakby miejsca pracy. I teraz ja na przykład z pozycji pracodawcy teoretycznie oceniam dobrze te kroki, ale to już przejdźmy na tym do porządku dziennego. Chodzi o sam język. I Unia, kiedy jest powoływana jako taki ktoś, kto zabierze, to z jednej strony można powołać jakby bohatera, czyli minister, która będzie walczyć ze smokiem, ale druga sprawa, że my tak naprawdę nie wiemy, kto to jest ta Unia. Komisja Europejska. Ale przecież Komisja Europejska może sobie każdą dyrektywę przygotować i ona jej nie wprowadzi, jak się kto na nią nie zgodzi. Otóż Unia to są szefowie państw Unii Europejskiej, czyli również nasz Donald Tusk.
Muszą zaakceptować tę dyrektywę.
I każdy jakby szef państwa Unii Europejskiej ma tam de facto to w takich sprawach prawo weta ciągle. Czyli teoretycznie możemy powiedzieć, że gdyby gazeta nie lubiła na przykład Donalda Tuska, to równie dobrze mogłaby dać na głowę Donald Tusk i koledzy chcą nam zabrać urlopy.
Tak.
Ale tutaj, jak mówię, Polacy generalnie na przykład nie odbierają tego jak bezpośrednio, że to również jest nasz premier, co zresztą mocniej odbija się w sytuacji, kiedy jest informacja, że Unia da pieniądze, bo też nie mają wtedy świadomości, że dadzą ją politycy, te pieniądze dadzą nie politycy, a de facto podatnicy całej Unii Europejskiej.
Proszę zauważyć, że na końcu tego tekstu dopiero, do którego pewnie do końca nie wszyscy dobrnęli, czytamy, mimo że propozycja Komisji Europejskiej jest dopiero we wstępnej fazie uzgodnień, to nasza minister, mowa oczywiście o pani minister Fedak, już teraz zapewnia, że nie pozwoli wprowadzić takich rozwiązań na gruncie polskim. Najpierw mamy tytuł, nie damy zabrać nam urlopów, tak jakby one już były zabierane, a na samym końcu dowiadujemy się, że to jest dopiero wstępna faza uzgodnień, a już mamy, tak jak pan powiedział, wykreowanego dobrego bohatera, obrońcę, czy szeryfa w spódnicy, panią minister Fedak, no, która oczywiście politycznie zyskuje na tego rodzaju tekstach.
No tak, ale to tutaj ja bym też nie uczulał, że to jest jakoś strasznie pro PO, powiedzmy, ten tekst, bo w pierwszym tym tekście, to jest z 16 lutego, dzień wcześniej.
A dokładnie pro PSL, bo
tak,
minister PSL-owski.
Tak, przepraszam. Mhm. Tak. Mamy drugą stronę, gdzie jest ta, zabiorą matką urlopy, obok tego jest pani, młoda pani, 28-letnia, trzymająca się za brzuszek, w domyślnie właśnie, ona tutaj jest właśnie w ciąży. Obok mamy, że związkowcy protestują i urlop to święta rzecz. Jak można karać za to, że jest chory? Wtóruje mu Stanisław Szwed z PiS. Jak można karać młode matki? Oczywiście jak dodamy, że poseł PiS mówi, że urlop jest świętą rzeczą, to już w ogóle mamy taką kategorię powołaną świętości, że to wiadomo, że bezbożna Unia stoi absolutnie na straconej pozycji.
Tak jest. Lodówka znów pusta. Tak mówi PiS. PiS wraca do znanego, znaczy PiS wraca do lodówki, można powiedzieć. PiS wraca do znanego już z tej kampanii wyborczej motywu pustej lodówki. Apeluje do marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny o wyjęcie projektów z zamrażarki sejmowej. Tym razem o wyjęcie czegoś. Na wczorajszej konferencji politycy PiS, czytamy w Fakcie z 17 lutego, skoncentrowali się na rosnących cenach. Pokazali spot pod tytułem Zanim cuda się zaczęły, już się skończyły, przedstawiający rodzinę, której lodówka pod rządami PO coraz bardziej pustoszeje, i zaproponowali receptę na rozwiązanie tego problemu. To dwa projekty ustaw autorstwa PiS o dodatku drożyźnianym i podatku bankowym. Politycy tej partii apelują, by marszałek Sejmu wprowadził je pod obrady. Mamy dwie figury. Z jednej strony pustej lodówki, pustoszejącej pod rządami Platformy Obywatelskiej, znana figura, i z drugiej strony zamrażarki, czyli można powiedzieć takiego miejsca, gdzie temperatura jest jeszcze niższa, a gdzie można powiedzieć zamrożone są, drzemią, uśpione są takim snem zimowym ustawy, dobre ustawy Prawa i Sprawiedliwości, które miałyby uratować naszą lodówkę.
No ja w ogóle dziwię się na miejscu PiSu, że tego jeszcze nie ma i jeszcze nie ma większej ilości. Dlaczego? Dlatego, że zresztą tak naprawdę tutaj PiS stoi na troszeczkę
starszą... To nie jest odgrzewany kotlet trochę?
Nie, a dlatego, że on wtedy był bardzo potencjalny w 2005 roku. Po pierwsze, Polacy
on się
już
sprawdził w ogóle.
On się sprawdził. Druga sprawa, Polacy już dawno pewnie o nim zapomnieli. A trzecia sprawa, nie zawadzi im przypomnieć, bo wtedy to było potencjalnie. A teraz Platforma doszła do władzy i oczywiście ta lodówka tak naprawdę jednak się pojawiła. To znaczy, jak patrzymy sobie na wskaźniki inflacji za styczeń, to rzeczywiście mamy drożyznę i teraz chodzi o to, że tutaj jest zresztą jeden z fajnych nagłówków w zupełnie innym numerze, że chleb po 5 zł. I w tym momencie jakby jest taki odbiór, że jest ta sytuacja kłopotliwa. I teraz ja mam wrażenie, że PiS w ogóle przeoczył jedną rzecz. I to trzeba powiedzieć absolutnie. Każda szanująca się opozycja hałas o tym, to by zaczęła robić w sierpniu, jak były ustawy podatkowe. Jak było podnoszenie podatków, to wtedy każda sensowna opozycja, zamiast mówić o... powiedzmy Smoleńsku, o którym zawsze dobrze, jak tam wiadomo, dla niej się mówi, ale tak naprawdę mówić o tym, bo to dotyczyło Polaków znacznie bardziej niż katastrofa.
I też mi się wydaje, że lodówka chyba latem jest bardziej medialna niż zimą.
Tak, w ogóle no powiedzmy, że ta lodówka może być w każdej chwili medialna, bo ona latem będzie pokazywana prawdopodobnie, prawda?
Tak.
Natomiast kwestia jest taka, że wtedy trzeba było zacząć mówić, bo można było zarabiać punkty i jakby w tym momencie to było do przodu. Teraz to już troszeczkę jakby też jest dobrze, bo Polacy zaczęli to odkrywać, ale
mamy jakieś zakłócenia, być może to jest pański telefon, nie jestem pewien, ale może tak się zdarzyć, że zapomniał go pan wyłączyć. Gdyby się udało, to będzie nam znacznie łatwiej rozmawiać. O, udało się. Dokładnie, zakłócenia zniknęły, wszystko jest już w porządku. Ludzie kultury odwracają się od Platformy Obywatelskiej. W wywiadzie dla Newsweeka Kazik Staszewski, lider zespołu Kult, deklaruje, że w najbliższych wyborach nie będzie głosował na partię Tuska. Lubię mój kraj, tu się urodziłem, dlatego tak często irytuje mnie to, co się dzieje z tym państwem, ale myślę tu bardziej o sprawach związanych z gospodarką, wzrostem cen, spadkiem komfortu życia, sprawach, na które obecny rząd, na który głosowałem w 2007 roku, wyznaje Kazik Staszewski, zaznaczam, przeciwko PiS, zupełnie nie zwraca uwagi. Więcej zresztą na wybory nie pójdę, nie ma takiej opcji, nadal nie wierzę politykom i nigdy nie uwierzę, powiedział Staszewski w pochodzącej z wydanego w 95 roku albumu Oddalenie piosence Nie lubię już Polski. Kazik śpiewał: kolejne lato, Sopocka plaża syfem zaraża. Teraz mógłby dodać jeszcze wers o tym, jak nie lubi mieszkającego w Sopocie Donalda Tuska. No właśnie, czytamy taki właściwie początek jakiegoś protest songu ze strony Kazika, albo mógłby to być początek, to wyznanie.
Bardzo modne robi się teraz nierobienie rządu, co zresztą zaobserwowaliśmy już po liście Mellera. I tutaj ja bym powiedział, że będzie to dalej posunięte, dlatego że gwiazdy też czują, w którą stronę wieje jakby tutaj wiatr zmian, jak się mówi. To znaczy, jeżeli teraz, wczoraj chyba był ten sondaż, gdzie 31 Platforma, 27 PiS. Powiedzmy sobie szczerze, jest to katastrofa. Aha. Katastrofa, jeśli chodzi o sondaże. I teraz każdy, kto jakby tutaj patrzy, co się dzieje, będzie uciekał. No bo teraz jakby szczury uciekają z tamtego okrętu, można powiedzieć.
I to modne jest absolutnie, odchodzenie. Tak,
absolutnie nie posądzam tutaj Kazika o to, by był takim szczurem tutaj, bo on w tym momencie zawsze był jakby przeciwko politykom. To tutaj powiedzmy sobie szczerze. Natomiast ja też nie pamiętam, żeby Kazik jakoś bardzo aktywnie wzywał do głosowania na Tuska. Przynajmniej ja nie pamiętam, więc tutaj jest absolutnie usprawiedliwiony. Natomiast byli tacy również publicyści, którzy wzywali, no i tutaj pojawia się zawsze taki problem.
Wracamy do rozmowy. Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny i językoznawca, jest z nami w studiu. Komentarz do codzienności, a zatem nasz cotygodniowy przegląd prasy tabloidowej. Panie Tomaszu, przed panem duży, wielki tytuł w fakcie.
Niemcy wezmą Polaków.
Właśnie. Gdzie nas wezmą?
Do armii. On będzie zaciąg.
W kamasze, tak?
Tak, tak.
To będzie branka, coś w rodzaju?
Będzie branka, będzie w ogóle takie, będzie pewnie łapanka na roboty przymusowe, przynajmniej tak tytuł krzyczy. A potem i później jeszcze wśród maszerujących niemieckich żołnierzy, zdjęcie niemieckich żołnierzy, wkrótce będą Polacy. Ja nic nie poradzę, ale od razu się dziadek z Wehrmachtu kojarzy.
No właśnie, teraz tak, będziemy mieli, można powiedzieć, wnuków w Wehrmachcie.
Tak,
nawet.
Natomiast zaczyna się to czytać i od razu pojawia się bardzo fajny tutaj ten, bardzo fajne odczucie, bo idzie to tak, sam tekst. Polak jako szeregowy w Bundeswehrze zarobi 5000. No nie wiadomo, netto czy brutto. Tak. Brutto to może to nie jest aż tak konkurencyjne, ale netto przy naszych podatkach to spokojnie pójdą nasi. Polski uczeń w niemieckiej zawodówce dostanie 4000. No to już jest atrakcyjne prawdopodobnie. I ostatnie. Niemcy chcą ściągnąć do swojego kraju najwartościowszych młodych ludzi, czyli tych, którzy idą do armii i tych, którzy idą do zawodówek. Tak. I to ma absolutnie sens z niemieckiego punktu widzenia, bo weźmy sobie, że całkiem wczoraj z kolei już nie w tabloidzie, chyba w dzienniku, ale to głowy nie dam za to, był nagłówek, że z kolei wzrósł u nas procent bezrobotnych z dyplomami, a nawet pojawili się po raz pierwszy bezrobotni z dwoma dyplomami. I jasne jest, że w takim układzie, jak teraz już mamy sytuację, w której 80% młodych ludzi się kształci, no to jasne jest, że ci, którzy pójdą do zawodówek, już nawet niekoniecznie niemieckich za 4000, to będą będzie prawdziwa elita.
Tak, będą mieli świetną pracę.
Tak. No i tutaj oczywiście jasne jest, że jak czytamy dalej, że chodzi oczywiście o to, że Niemcy otwierają rynek pracy, czyli Polacy będą mogli właśnie i do zawodówek chodzić, i do powiedzmy armii się zaciągać. Natomiast generalnie pamiętajmy, że wiąże się to przede wszystkim z tym, że Niemcy mają ujemny przyrost naturalny. I to jest tak, że je mają jeszcze bardziej ujemny niż my, bo z drugiej
strony potrzebują ludzi.
Tak, a mają co prawda pewien przyrost, ja mówię tutaj o rdzennych Niemcach, które generują im na przykład Turcy czy muzułmanie, którzy ciągle w społeczeństwie niemieckim są widziani gorzej niż Polacy. Jakby tutaj Niemcy psychologicznie łatwiej im ściągnąć Polaka, który bardzo szybko jakby się zasymiluje. No powiedzmy sobie szczerze, Polacy dzisiaj emigrujący do Rzeszy, czy też jak to kiedyś mówiono, tym momencie o wiele, wiele szybciej się asymilują niż ich przodkowie, na przykład w czasach wrześni.
Tak jest. No a poza tym też ciężko pracujemy, nie tylko w Niemczech, ale i w Polsce. Okazuje się, że 10% Polaków, proszę sobie wyobrazić, pracuje na co najmniej dwóch etatach, w dwóch miejscach pracy. Okazuje się, że jesteśmy niezwykle pracowitym narodem. Tylko Duńczycy nas wyprzedzają w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o zapracowanie. No i to jest taka hipoteza, że być może dzięki temu unikamy tego kryzysu. Pracujemy, dużo, tak, coraz więcej zarabiamy i dużo wydajemy, co napędza po prostu gospodarkę.
Weźmy pod uwagę jednak, że z tą pracą to tutaj jest tylko taka dziura w tym rozumowaniu, że jeżeli chodzi o wydajność pracy, to ciągle stoimy za głównymi krajami. A dlaczego? Bo my jesteśmy nastawieni na pracę zupełnie odtwórczą. To znaczy na taką pracę, gdzie będziemy, nie wiem, na przykład, nie wiem, siedzieć w call center. Jeżeli ktoś zna ileś języków, to będzie siedział w call center i dzwonił do różnych krajów. Jeżeli ktoś, nie wiem, na przykład jest technikiem wysokiej jakości jakby tutaj, no to w tym momencie nie będzie nic wymyślał, tylko będzie wprowadzał coś, co wymyślono na przykład za Odrą. Bo Niemcy postawili na gospodarkę opartą na wiedzy. I oni to forsują w całej Unii Europejskiej. Natomiast doprowadziło to chcąc, nie chcąc, jakby, nie wiem, czy kolejne kroki naszych polityków. W Polsce nie powstają żadne wiodące odkrycia naukowe. W Polsce co najwyżej my wykonujemy pewne rzeczy, które nam zlecą ci, którzy coś wymyślą i to oni będą kasować za to patenty. Więc jakby w tym momencie jasne jest, że jakbyśmy się nie napracowali, to może nam to pozwoli nie umrzeć z głodu, czy mieć jakiś tam wzrost, ale główne pieniądze, główną śmietankę spijają inne kraje, które postawiły na tę wiedzę.
Czyli te frukty są gdzie indziej. Czasami tak, o tym mówią polscy naukowcy, o tej innowacyjnej gospodarce, o gospodarce opartej o wiedzę,
ale pamiętajmy, że
bo
bardzo często ta innowacyjna gospodarka to nam się kojarzy z projektami unijnymi, na przykład, które nazywają się innowacyjna gospodarka, które bardzo często są obliczone na wsparcie kogoś. Tylko, że te projekty unijne to jest kropla w morzu, bo tu chodzi o podejście psychologiczne. Jeżeli my produkujemy cały czas właśnie, na przykład, my nie odkryliśmy swojej niszy ciągle. Jeżeli my mamy sytuację, w której liczy się tak naprawdę polski hydraulik, to czemu my...
Gaz łupkowy mógłby być naszą niszą.
Albo gaz łupkowy, ale to wtedy trzeba mieć też specjalistów do jego wydobywania. To czemu my najwięcej humanistów ciągle kształcimy? Gdzie jasne jest, że przy takich ilościach, w jakich oni są wypuszczani z polskiej uczelni, produkujemy bezrobocie. No właśnie. I tutaj absolutnie nie wypowiadając się źle o samych naukach humanistycznych, to jednak nie oszukujmy się, w Polsce nie potrzeba kilku milionów socjologów czy psychologów społecznych, za to potrzeba, nie wiem, na przykład hydraulików, inżynierów, czy
budowniczych.
Tak, to oczywiście. Jasne jest, że dobrze jest na przykład, jak znają języki, ale pamiętajmy, to ten fach jest tutaj przepustką do tego, żeby zrobić w przyszłości karierę.
Posłanka Kępa jak Matołek, nie wiem, czy pan zwrócił
bardzo
uwagę na ten tytuł.
Temat.
W ogóle i takie tutaj porównanie, no wprost zestawienie, wielka awantura w PiS, Koziołek Matołek, sypie się świętokrzyskie PiS, lokalni liderzy buntują się przeciw Jarosławowi Kaczyńskiemu, który rozgonił partyjne władze i na ich miejsce wsadził Kępę, posłankę z Wrocławia. Senator Banaś odszedł z partii, europoseł Włosowicz też chce to zrobić, na razie jednak tylko porównał Kępę do Koziołka Matołka. Nieeleganckie porównanie chyba.
To ja wiem, czy nieeleganckie. Jest tu zdjęcie posłanki Kępy i Koziołka Matołka i muszę powiedzieć, że Koziołek Matołek wygląda bardzo, bardzo pozytywnie na tym
zawsze
tle.
Oczywiście.
Właśnie,
tak.
Więc ja tutaj bym się wcale nie obrażał na miejscu pani Kępy, bo biorąc pod uwagę dorobek Koziołka Matołka, to jak mówię.
Był całkiem niezły.
Tak, był całkiem niezły. I nie to, żebym tutaj krytykował panią Kępę, która nie odstaje jakoś specjalnie od średniej naszych polityków. Natomiast druga sprawa, że nasza klasa polityczna, proszę zauważyć, że nawet zdjęcia polityków, to nie są zdjęcia gwiazdy na przykład. Mimo wszystko, jakby nie było, jak są oceniani przez te różnego rodzaju czasopisma, jak my widzimy, to one mają zupełnie inne zdjęcia niż posłowie. I to nie jest tak, że jak przyjeżdża fotograf, to specjalnie posłowi zrobi niekorzystne zdjęcie. Bardzo często jednak politycy o ten wizerunek nie dbają. Są tacy, którzy
że
dbają.
Nie potrafią dbać.
Tak, Poncyliusz na przykład dba o ten wizerunek, tak. ale posłanka Kępa, nie oszukujmy się, nie dba o ten wizerunek, ale jej szef, prezes Jarosław
dba o ten... chyba dba, ale jej nie wychodzi
tak,
po prostu.
Prezes Jarosław dba o ten wizerunek wtedy, kiedy musi, czyli nie wiem, jakieś wybory się zbliżają.
Zaczyna się jakaś kampania.
Tak. Natomiast w PiSie to jest takie podejście troszeczkę. Oni są zresztą, powiedzmy sobie szczerze, chcą uchodzić za takich absolutystów moralnych, za moralizatorów. Też nie zawsze takiemu moralizatorowi pasuje dobrze się umalować, czy dobrze wypaść. Natomiast mimo wszystko Polacy oceniają, każdy naród ocenia przede wszystkim po pozorach i tutaj muszę powiedzieć, że jakby ta, ten pęd do tego, żeby w niektórych partiach jakby tę przeciętność premiować, co widzimy i w PiSie, i nie oszukujmy się, również w Platformie, bo teraz mamy sytuację, w której nawet ci bystrzejsi z Platformy mówią, że nie będą za kampanię odpowiadać. Jak Nowak, no to tak naprawdę będziemy mieli znów troszeczkę powtórkę PiSu prawdopodobnie. Natomiast mimo wszystko to sprawia, że tak czujemy, że ta nasza polityka jest troszeczkę gorsza, przynajmniej od tego, co na przykład w Ameryce jest, bo w Ameryce ci politycy już dawno ten marketing opanowali, mają go w jednym palcu.
A my się cały czas jeszcze uczymy. Wspomniał pan posła Pawła Poncyliusza. Jej zdrowie psychicznie najwyraźniej szwankuje. W ogóle mam takie wrażenie, że Marty Kaczyńskiej w tym tygodniu w tabloidach jest bardzo dużo. Jest dużo tematów, jest dużo zdjęć. Marta Kaczyńska powiedziała: PJN nie ma prawa do dziedzictwa mojego taty. To jest Super Express z 15 lutego, strona trzecia. Ugrupowanie Polska jest najważniejsze. Nigdy nie chciało wyjaśnić przyczyn katastrofy smoleńskiej. Nigdy nie wspierało Jarosława Kaczyńskiego. Jest tylko i wyłącznie przystawką PO promowaną przez TVN. Nie ma też prawa do powoływania się na prezydenta Lecha Kaczyńskiego. No przyzna pan, że mocne słowa no, wobec niegdysiejszych przyjaciół politycznych, można powiedzieć bliskich współpracowników Lecha Kaczyńskiego. Który z polityków postanowił tak ostro zaatakować klub Joanny Kluzik-Rostkowskiej? Okazuje się, że zrobiła to Marta Kaczyńska, bratanica prezesa PiS. Takich bzdur nawet nie chce komentować, denerwuje się Paweł Poncyliusz z PJN. Ludzie PJN nie mają prawa do dziedzictwa po prezydencie, stwierdziła w wywiadzie dla tygodnika Uważam, że, tego inaczej pisanego, z błędem ortograficznym. Jego zdaniem założyciele ugrupowania od początku działali na szkodę PiS i nigdy nie wspierali prezesa partii, prywatnie jej wujka. Sama byłam świadkiem, jak w sztabie wyborczym stwierdzono, że nie chodzi o wygraną, bo na nią nie ma szans, ujawniła, podkreślając, że osoby zaangażowane w kampanię, które później założyły PJN, nie były szczere. Czyli Marta Kaczyńska demaskuje no, kulisy polskiej polityki, kulisy kampanii. Już wiemy, dlaczego Jarosław Kaczyński przegrał, bo nie miał w ogóle wybrać. Tak, nic w to nie wierzył.
Tak,
nawet w samym
już w ogóle
PiSie.
Już słyszeliśmy przecież przy okazji, jak PJN się usamodzielniała, między innymi to, że tam de facto informacje były takie, że Kluzik-Rostkowska ćpała prezesa i dlatego przegrał wybory, prawda, bo był inny niż zwykle, bo gdyby był taki, jak był zwykle, to prawdopodobnie miałby 99%. I teraz natomiast,
mocne słowa, prawda? Paweł już mówi, jej zdrowie psychiczne najwyraźniej szwankuje.
Znaczy ja uważam, że po obu stronach jest to o tyle nieeleganckie, że...
Kłótnia w rodzinie właściwie, w politycznej rodzinie.
Tak. W ogóle Polacy bardzo często pytani mówią, że lubią zgodę. I mimo wszystko, co by nie powiedzieć o Platformie Obywatelskiej i jej podejściu do podatków czy do gospodarki, to jednak to, za co Polacy te partie premiowali, to było to, że ta partia była...
Zgoda,
tak, ta partia miała swoich ludzi, których się wysyłało. Swego czasu był to Palikot, który...
Tygowin po drugiej stronie.
Właśnie, czy na przykład Niesiełowski. Ci ludzie, jak się mówi, jakby robili burzę w stosunku do PiSu, ale cała partia była pojednawcza, cała partia między sobą się nie kłóciła do niedawna, jak mówię, do niedawna.
Bo to już jest przeszłość.
Teraz to już jest troszeczkę powtórzenie scenariusza AWS-u. To znaczy tak, im bardziej będą sondaże spadać, czy te słupki w sondażach, tym bardziej będziemy takie coś mieli. Natomiast to jest coś, co jakby pokazuje, że tak naprawdę jak jest konflikt, to zawsze na konflikcie między dwoma siłami politycznymi zarabia ta trzecia. Jak się PJN kłóci z PiS-em i sobie wyrzucają właśnie, no, czy wy tutaj mojego wujka nie lubicie tak bardzo, jak ja lubię.
Zyskuje na tym PO.
Tak, to może, znaczy PO to wątpię, natomiast bardziej może SLD albo jakieś inne siły, albo po prostu ci Polacy mówią, że na nikogo nie zagłosują. Chodzi o to, że po prostu tej agresji w polityce jest na tyle, że Polacy generalnie premiują te partie, które są zgodne. Proszę zobaczyć, Jarosław Kaczyński, największy wynik, jaki miał w życiu, jeśli chodzi o wybory, zarobił wtedy, kiedy był
politykiem koncyliacyjnym,
spolegliwym i ugodowym. Co najwyżej stanowczo był w stanie pewne rzeczy przypomnieć. Na przykład w trakcie debaty Komorowskiemu, jak ten głosował, ale to było tak, że zakłożył wtedy okulary, otworzył książkę i przeczytał. To nie było tak, że wykrzyczał to w uniesieniu i w furii.
Tak jak robił to zazwyczaj.
Tak.
Miał
więc
to w
teraz
zwyczaju.
W tym momencie my widzimy, zresztą nie tylko Polacy to premiują, natomiast to jest tak, że politycy wolą tę łatwiznę i po prostu, no, zachowują się tak, jak się zachowują. Mhm.
Premier przewietrzy gabinet, to jest środa 16 lutego. Kancelaria premiera, poniedziałek, godzina 19. Zdjęcie, mimo że jest już wieczór, Donald Tusk i jego współpracownicy zjeżdżają do kancelarii premiera, rozmawiają do późna. Tak jest niemal codziennie. Jedni mówią o kosmetyce, inni wręcz o rewolucji. Tutaj nie chodzi o nieświeże powietrze, jak się pan domyśla, tylko chodzi o wymianę współpracowników. Nie. I albo będzie to spora rekonstrukcja rządu, albo tylko kilku polityków, którzy stracą swoje stanowiska jeszcze na wiosnę. Podobno Donald Tusk do późnych godzin nocnych radzi o tym z najbliższymi współpracownikami i pierwsze decyzje ponoć już zostały podjęte. Szykują się zmiany, o czym premier tak radzi wieczorami. Wymiana 1/3 gabinetu pozwoliłaby Tuskowi dotrwać do końca kadencji i mieć nadzieję na kolejną wygraną, mówi w Rzeczpospolitej Eryk Mistewicz, konsultant polityczny, bo jak już się dokonuje takich zmian w rządzie, to nie jest to kosmetyka, tylko wymiana kilku ogniw. Doskonale to widzieliśmy półtorej roku temu, kiedy Donald Tusk po aferze hazardowej zdymisjonował Schetynę i Nowaka, przypomina politolog dr Flis. To znaczy, będziemy mieli to wietrzenie, czy nie?
Znaczy, ja nie wiem, czy będziemy mieli wietrzenie, natomiast tutaj się z panem Mistewiczem nie zgodzę. To znaczy, tu już sprawy być może zaszły, nie wiem na pewno, ale być może zaszły już zbyt daleko, bo czasami jest sytuacja, w której problemem nie jest już jakiś poszczególny minister, tylko sam premier. Mhm. To znaczy, można wtedy próbować wyjść z sytuacji, wymieniając samego premiera. Chodzi o to, że jasne jest, że są mniej i bardziej lubiani politycy w rządzie.
Tak.
Ale teraz chodzi o to, że główny, ponieważ my w Polsce mamy system kanclerski de facto, czyli tak naprawdę to Donald Tusk jest tym, który ogniskuje wokół siebie główne emocje. Mhm. I ja mam wrażenie, że w tym momencie to poszło o tyle, że nawet Schetyna już na tym miejscu byłby lepszy, dlatego że czasami warto, żeby jakiś kozioł ofiarny wziął to wszystko na siebie. A jeżeli chodzi o aż takie spadki w sondażach, jakie my teraz notujemy, no bo...
W przypadku Platformy.
Tak, Platforma wyrównała się wczoraj de facto z PiS, bo to jest granica błędu statystycznego, to ta różnica prawie. Więc tu w tym momencie...
Ciut więcej, no bo tam... To są
4%, o ile pamiętam, 4. Tak. No ale teraz chodzi o to, że przy takich... Jak jeszcze całkiem niedawno to było 50-30, czy 50-20 kilku. Przy takich spadkach, no polityk musi pomyśleć, czy dla niego jest ważniejszy własny interes, to znaczy co, dotrwam na stołku do końca, czy interes partii, to znaczy usunę się teraz, żeby ktoś wyszedł na moje miejsce. Wcale nie jest powiedziane zresztą, że wtedy nawet jakby się polityk usunął, to partia wygra, dlatego że to może zajść już zbyt daleko. Pamiętajmy jedną rzecz. W Polsce się jeszcze nie zdarzyło, żeby jakaś partia po 4 latach rządzenia, a nawet po 2, wygrała wybory. I prawdopodobnie no wszystko wskazuje, że wbrew oczekiwaniom dotychczasowych komentatorów, Platforma Obywatelska podzieli ten los wszystkich dotychczasowych partii. To nie jest żadna zła rzecz w sensie takim, że wszystkie dotychczas partie to podzieliły ten los, a mimo wszystko ich przywódcy ciągle potem dochodzili do władzy. Teraz mówi się, że Kwaśniewski może być premierem.
No pamięta pan, z jakiego powodu Donald Tusk postanowił nie kandydować w wyborach prezydenckich. Powiedział, no chce nadal być premierem, chce nadal realizować tę wizję Polski, którą wprowadziłem i modernizować kraj, prawda?
Tak,
premiera Tuska.
Jak to się przypomni dzisiaj Polakom, to zaczyna być ciężko dla rządów, bo miały być reformy. Miało być to 500 dni czy 100 dni, które nam dacie, jak wybierzecie na prezydenta Komorowskiego. Tak. I pierwszą reformą, jaka nastąpiła po lipcowych wyborach, była reforma podatkowa. Czyli ta reforma, która dzisiaj sprawiła, że ceny, zwłaszcza żywności, poleciały w górę. Mhm. I teraz Polacy mają słabą pamięć, jeżeli chodzi o polityków i afery, ale mają doskonałą pamięć, jeżeli chodzi o własne kieszenie. I kwestia jest taka, że w tym momencie polityk może, nie wiem jak się uśmiechać, może robić każdy PR. Jeżeli to będzie dotyczyło Smoleńska, to zadziała, bo dla Polaka przeciętnego Smoleńsk jest mało ważny. Ale jeżeli chodzi o cen żywności w jego sklepie, to w tym momencie to bardzo zadziała. Zresztą nie tylko cen żywności. Ja teraz patrzę, że ponieważ ja akurat pracuję w branży szkoleniowej, no to na przykład sam VAT na szkolenia w tym momencie ze zwolniony wzrósł do 23%. To jest wzrost cen spory. Mhm. Teraz, ponieważ ja jestem VAT-owcem, mnie to akurat cieszy, bo współpracuję z firmami. Firm to nie rusza. Mhm. Ja sobie wrzucam to wszystko w koszty, więc jakby mnie to tak bardzo nie dotyka. Wręcz przeciwnie, jeszcze mogę sobie odpisywać tak. więcej. Natomiast kwestia jest taka, że większość ludzi, którym tak wzrosną ceny, jeżeli są ostatecznymi odbiorcami, tego VAT-u nigdzie nie wrzucą, a to większość odbiorców, bo rząd zarabia na powiększającym tak. się VAT-cie, no to w tym momencie ma bardzo dużą pretensję, bo to jest wzrost cen o 1/5.
Tak jest. Wróćmy do Superekspresu z 17 lutego. Taki spory tytuł, niewiarygodne. Żółte tło, czarne litery. Poseł, a haruje jak wół. No i mamy tutaj nowego posła Platformy. Tak,
ale to czarny poseł, jakby tutaj.
Nowy poseł.
Tak, nowy poseł haruje.
Poseł PO, John Godson, w Sejmie jest 2 miesiące, a zrobił już więcej niż inni przez 3 lata. Czyli mamy pracowitego posła. Przykład nowego posła, który dobrze pracuje i który no, przede wszystkim jest niezwykle aktywny. No trzeba byłoby też ocenić tę aktywność, bo nie każda aktywność, jak wiadomo, jest, mm-hmm. jest jakąś aktywnością pożądaną. Ale tutaj mamy liczby, które są, no mówią coś o tej aktywności. Wygłosił już 3 wypowiedzi, napisał 6 interpelacji, wygłosił 2 oświadczenia, należy do 1 komisji, jest członkiem 9 zespołów i delegacji parlamentarnych. Natomiast inny poseł, znany z pewnych niechlubnych działań, ale też pewnie kojarzony na przykład z Orlikami, były minister sportu, poseł Drzewiecki nie wygłosił żadnych wypowiedzi, nie przygotował żadnej interpelacji, należy do 1 komisji, nie jest członkiem żadnej delegacji ani zespołu parlamentarnego, nie wygłosił żadnego oświadczenia w tym samym czasie. Proszę zobaczyć, jakie zderzenie.
No tak, ale był bohaterem mediów przez pewien czas jakby. Natomiast tutaj ja bym mimo wszystko, jasne jest, że w mediach, w takich gazetach, bardzo fajne są takie przykłady anegdotyczne. I tutaj już jak się rozmawia o samych działaniach nowego pana posła, to jeszcze trzeba przyjąć jedną rzecz. Otóż, jeżeli chodzi o zachowania, to bardzo często człowiek, który wchodzi jako nowy do danej grupy, w której jeszcze nie ma autorytetu, to się stara.
Tak.
I teraz nie jest powiedziane, że gdyby nowy pan poseł miał już pozycję taką jak pan Drzewiecki, to cokolwiek by robił. Być może by robił. Natomiast chodzi o to, że jak patrzymy sobie na aktywność polityków, to może się okazać, że rzeczywiście posłowie dzielą się na takich ambitnych, którzy chcą wysoko dojść i starają się od samego początku, a potem wysoko dochodzą i czasami ciągle się starają, bo są sumienni, a czasami już wtedy sobie odpuszczają. Oraz na takich, i nie oszukujmy się, którzy trochę tak, jest tak, że znaleźli się w tym Sejmie, dlatego, że byli, jak to się mówi, bierni, mierni, ale wierni. Mm. Co w polskiej polityce bez względu na partię
jest
nadal
cnotą.
Jest strategią.
Jest cnotą, tak.
I wtedy, jak znajdzie się w Sejmie taki bierny, mierny, ale wierny, to oczywiście on będzie tam tylko od naciskania tych guziczków. Tak. I w tym momencie wiadomo, że on nie będzie specjalnie pracował. Tutaj mamy nowego posła, który wychodzi poza ten stereotyp i który pracuje. I teraz miejmy tylko nadzieję, że nie minie mu to, jak już w tej polityce pobędzie. Mm. Albo jak się okaże na przykład, że z tej jego pracy niewiele jakby tutaj wychodzi na.
Ale wie pan, to jest dobry przykład, bo my polityków oceniamy bardzo negatywnie i takie przykłady, które pokazują posła pracowitego, zapracowanego, takich posłów jest oczywiście więcej, ale to jest przykład jakby tutaj skupiony na nowym pośle Platformy Obywatelskiej, no powoduje, że może więcej ludzi pójdzie na wybory, że może więcej ludzi będzie się interesowało polityką, że ludzie nie będą mówili, ach, polityka to mnie nie interesuje, polityka to jest bagno i tak dalej. I te wszystkie skojarzenia, które mamy, okazuje się, że pokazywanie takich przykładów, no może dobrze służyć samej klasie politycznej, bo to też podnosi poprzeczkę no, dla innych, mam nadzieję, posłów mniej pracowitych. Może to jest takie idealistyczne
podejście. To jest trochę idealistyczne. Pamiętajmy, że jest wiele takich rzeczy, które wypuszcza nasz Sejm. Ja jeszcze nie wiem, jaka jest jakość pracy jakby tutaj nowego posła. Tak. Natomiast kwestia jest taka, że większość rzeczy, które wypuszcza nasz Sejm, jak się poczyta, to są takie rzeczy, że czasami człowiek trzyma kciuki, żeby ci politycy nie pracowali aż tyle. Mhm. Bo jakby nie pracowali, to przynajmniej Sejm by tego nie produkował. Potem czasami jest tak, że ludzie się głowią w urzędach podatkowych, czy w jakichś, no, na różnych tutaj etapach. Dlaczego to tak jest? Chodzi o to, że jak w Polsce ciągle wydaje się, że nie ma takiego podejścia, że tak naprawdę im mniej władza reguluje wszystko, tym lepiej czasami dla obywatela. I być może jakby jakieś rozwiązania. Kiedyś Platforma, jak dochodziła do władzy, przecież dochodziła do władzy pod takimi liberalnymi jakby tutaj twierdzeniami.
No bo miała takie deregulacji prawa, tak, prawda? Przyjazne państwo.
Tak, a potem Platforma doszła do władzy i mamy bezprecedensową jakby regulację, czy może nawet nie tyle, jest to bezprecedensowe, ile wiadomo, że nic nie zmieniono, nic nie uproszczono, bo tak naprawdę nawet to jedno okienko nie uprościło, wręcz jeszcze skomplikowało, natomiast doszły jeszcze nowe rozwiązania, które jakby tutaj Platforma wpisuje się we wszystko, co robiły poprzednie rządy, bo tak naprawdę niektórzy mówią, że najbardziej wolną gospodarkę mieliśmy w Polsce, ja nie pamiętam, byłem za młody, za ministra Wilczka.
Tego jeszcze pod koniec lat 80.
Pod koniec lat 80. jeszcze
wprowadzał pierwsze takie, można powiedzieć, rynkowe.
Tak, i jak wtedy
reformy.
Uwolnił rynek, tak potem już kolejne rządy po prostu ten rynek, dokładają kolejne regulacje. Dzisiaj mamy tak naprawdę sytuację, w której jest bardzo wiele regulacji. Jak się pracuje przeciętny Polak, tego nie odbiera może w ten sposób, ale tak naprawdę firmy muszą się z tym borykać, a to wszystko także wpływa na cenę. Bo jak są regulacje, to muszą być ludzie, którym będzie się płacić, żeby z nimi walczyli. Politycy czy urzędnicy, którym będzie się czasami wręcz płacić łapówki. Ale czasami oni też po to są regulacje, żeby można było własnych ludzi zatrudnić, którzy będą z tymi regulacjami jakby sprawdzali je. Firmy muszą zatrudnić ludzi, którzy będą spełniali te regulacje i w tym momencie wpływa to później na koszty ostateczne na przykład produktów w sklepie.
Tak jest. My wracamy do tabloidu, tym razem Fakt. O tej Marcie Kaczyńskiej było dużo w tym tygodniu, tak jak już mówiłem. No i jeszcze jeden temat. Marta nie ma szczęścia do mężczyzn. No tutaj faktycznie ewidentnie jest, znalazła się na celowniku, można powiedzieć, tabloidów. Pierwszy mąż ją zostawił, drugi ma dla niej coraz mniej czasu. Chodzi o to, że pani Kaczyńska i pan Dubieniecki nie mieszkają razem. Tabloid przypomina tego pierwszego męża, który znalazł się na billboardzie Lecha Kaczyńskiego w wyborach w 2005 roku. Rodzina, uczciwość, przyszłość. Lech Kaczyński. A teraz czytamy. Pierwszy mąż ją zostawił i założył drugą rodzinę, a obecnym, jak sama mówi, a z obecnym są jak ogień i woda. Niektórzy szepczą, że rodzina nigdy do końca go nie zaakceptowała. Marta Kaczyńska ostatnio oświadczyła, że mąż najprawdopodobniej przestanie być jej pełnomocnikiem w sprawie katastrofy smoleńskiej. Podobno z nadmiaru obowiązków. Czy w małżeństwie Dubienieckich znów źle się dzieje? Znów, bo o kryzysie mówiło się jeszcze przed katastrofą 10 kwietnia.
To jest tak, że my tego nie wiemy, bo jakby ja nie jestem terapeutą pani.
Tak, no ale pani tutaj, tabloid spekuluje. Tak.
Natomiast tabloid spekuluje, to jest jego rola. Ja bym powiedział, że jednak, jak patrzymy, to politycy w Polsce boją się pewnych takich rzeczy jak rozwody. Druga sprawa, że pamiętajmy, że to są rozwody w okolicach partii, która, nie wiem, dużej grupy ludzi odmawia w ogóle prawa do zawarcia związku małżeńskiego, na przykład gejom i lesbijką, a tutaj politycy tej partii w kółko żenią się i rozwodzą, prawda?
Tak.
Natomiast my mówimy tu o sytuacji, w której jest to o tyle interesujące, że jakby gdyby to rozwodziła się jakby pani polityk z partii, która ma do kościoła, czy na przykład do, powiedzmy, stosunek wrogi bądź ambiwalentny do tych tradycyjnych wartości, a tutaj mamy po prostu, to jest na świeczniku. Natomiast to, że akurat tak często następują rozwody wśród celebrytów, to ja się absolutnie nie dziwię, bo z biologii wiemy, że uniesienie miłosne w mózgu człowieka trwa do roku. Potem zaczyna się lekki zjazd. Jeżeli to się nie przekształci w tak zwaną miłość przyjacielską, to po prostu nie będzie to już taki romans, nie będzie to takie uniesienie. I dużo par po roku, dwóch, trzech po prostu już nie czuje tego uniesienia. Jak może, to zmienia partnerów i w tym momencie robi się rozwód.
Jakby, sądzi pan, że to właśnie dotyka panią Kaczyńską? To w ogóle, tak podsumowując, to był chyba tydzień Marty Kaczyńskiej, bo od tych, mówię o tabloidach oczywiście, od tych spekulacji dotyczących jej związku po wywiad pana Dubienieckiego, który w jakiś sposób wypycha, czy też wpycha Martę Kaczyńską na listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Pan Dubieniecki powiedział, że Jarosław Kaczyński nie ma prawa odmówić Marcie Kaczyńskiej, jeżeli ta zechce być numerem jeden na pewnie dowolnej liście wyborczej Prawa i Sprawiedliwości.
Ja nie sądzę, żeby też Jarosław Kaczyński jakoś przesadnie palił się do tego, żeby odmawiać swojej bratanicy. To ja jakby tutaj stosunków rodzinnych, jak mówię,
ale od nepotyzmu zawsze się odżegnywał Jarosław Kaczyński.
Tak, ale powiedzmy, że to jest coś zupełnie innego poziomu, bo teraz partia Kaczyński zawsze była partią Kaczyńską.
A Marta Kaczyńska jest
tak,
w ogóle politykiem?
Tak, Marta Kaczyńska jest Kaczyńska,
no
prawda?
Tak, ale ona jest politykiem.
No de facto jest, no nie oszukujmy się. Tak jak wcześniej byśmy mieli wątpliwości, tak ona od katastrofy smoleńskiej, ona jest politykiem. Ona jest dlatego, że ma wystąpienia, wypowiada się na tematy polityczne, nawet jeżeli nie jest, no bo teraz polityk może być bardziej patronem, ideologiem albo politykiem bezpośrednio posłem. Ona jest w tym momencie w roli takiego patrona, ideologa PiSu.
Ale nie jest recenzentem, tylko czy jakimś, powiedzmy, symbolem PiSu.
Ona jest
PiSu
symbolem,
bardziej.
Chodzącym symbolem tragedii jej rodziców. Smoleńskiej, tutaj w tym momencie wystarczy, że ona się pojawi. Jak już są jej zdjęcia, to te zdjęcia są oczywiście zawsze smutne.
A ludzie będą chcieli wybierać chodzący symbol tragedii smoleńskiej?
Na pewno ci, co zagłosują na PiS, to będą chcieli.
Chociażby no tutaj, nazwiska.
Tak. Natomiast ona mimo wszystko, ona tak naprawdę nie jest jakoś złym symbolem, bo ona jest mniej konfliktowa mimo wszystko niż jej tata był, czy niż jest jej stryj. Więc tutaj generalnie no, rozwodzi się co jakiś czas, ale to jakby u większości Polaków to nie wywoła jakiejś wielkiej tej. A u tych, co by wywołał, to i tak na nią zagłosują, bo dla nich jest święta.
Musimy kończyć.
Tak. No to przeżyje nasza polityka.
Przeżyje. Dziękuję bardzo. Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny i językoznawca, był naszym gościem. To był komentarz do codzienności.